Kochani, może tak, czekając na innych, przeczytam wam jedną bardzo ciekawą historię na temat ojca i syna. W 1989 roku trzęsienie ziemi o sile 8,2 stopnia w skali Richtera niemal nie zrównało z ziemią Armenii. W niecałe 4 minuty zginęło ponad 30 tysięcy ludzi. Wśród panującego zamętu i zniszczenia pewien człowiek zostawił żonę bezpiecznie w domu i pobiegł do szkoły, gdzie miał przebywać jego syn. Dotarwszy na miejsce, zobaczył, że budynek został kompletnie zniszczony. Po pierwszym szoku przypomniał sobie obietnicę, którą złożył synowi. Choćby nie wiem co, zdarzyło się, zawsze będę przy tobie. Łzy napłynęły mu do oczu. Kiedy spojrzał na usypisko gruzu, które jeszcze nie tak dawno było szkołą, sprawa wydała mu się beznadziejna, ale pamiętał o swoim zobowiązaniu wobec syna. Przypomniał sobie, dokąd odprowadzał syna codziennie rano. Jego klasa znajdowała się w prawym tylnym rogu budynku, więc pobiegł tam i zaczął przekopywać zwały gruzu. Gdy tak pracował, nadeszli inni rozpaczeni rodzice, przyciskali ręce do serca, powtarzając: mój syn, moja córka. Jeszcze inni, mając jak najlepsze intencje, próbowali go wciągnąć do ruin, mówiąc: już za późno, wyciągnąć. Oni nie żyją, już nic nie pomoże, wracaj do domu. Spójrzmy prawdzie w oczy, nic się już nie da zrobić, pogorszysz tylko sprawę. Każdemu z nich odpowiadał tylko jedno: czy mi pomożesz? I nadal szukał syna pod gruzami. Pojawił się strażak i próbował go odciągnąć od rumowiska, mówiąc: wybuchają pożary, wszędzie dochodzi do eksplozji, tu jest niebezpiecznie, proszę iść do domu, my się wszystkim zajmiemy. Na to kochający, troskliwy ormiański ojciec zapytał: czy mi pomożesz? Przyszli policjanci, powiedzieli to samo: szaleje pan z rozpaczy i gniewu, już po wszystkim, naraża pan innych, proszę iść do domu, my się tym zajmiemy. A on znowu swoje: czy mi pomożesz? Nikt jednak nie pomógł, więc sam z determinacją pracował, bo musiał się przekonać, czy mój syn żyje, zadawał sobie pytanie. Kopał 8 godzin, 12, 24, 36, wreszcie w 38 godzinie odsunął kawał gruzu i usłyszał głos swojego syna. Wykrzyknął jego imię: Armand. Tatuś? Usłyszał w odpowiedzi: to ja, tato. Mówiłem innym dzieciom, żeby się nie martwiły. Powiedziałem, że jeśli żyjesz, to mnie uratujesz, a skoro mnie, to i ich. Obiecywałeś, choćby nie wiem co, zawsze będę przy tobie. Zrobiłeś to, tato. Co się tam dzieje? Jak tam jest? Spytał ojciec. Zostało nas 14 z 30 trojga. Boimy się, jesteśmy głodni, chce nam się pić, ale cieszymy się, że jesteś. Kiedy budynek się zawalił, zrobił się jakby trójkątny klin i to nas ocaliło. Wychodź, chłopcze. Nie, tato. Niech najpierw wyjdą inne dzieci, bo wiem, że mnie na pewno wyciągniesz. Choćby nie wiem, co się zdarzyło, wiem, że mogę na ciebie liczyć. Prawdziwa historia o pewnym ojcu, który tak bardzo, zobaczcie, kochał swoje dzieci i swojego syna. Kochani, w tej chwili chciałbym przejść do tematu błogosławieństwa. To jest też bardzo ważny temat. Ale wiecie, zanim to zrobię, może odczytam jeszcze pewien tragiczny wiersz, który napisała młoda dziewczyna. Trafiłem w zeszłym roku na stronę internetową Poezji Młodych i z przerażeniem stwierdziłem, że większość wierszy napisanych przez młodych ludzi to są wiersze albo o samobójstwie, albo wiersze pełne rozpaczy. To jest niesamowite. Jeden z takich wierszy młoda dziewczyna napisała w 2006 roku, 19 czerwca, czyli najświeższa sprawa. Pisze tak: nieważne co myślę, nieważne co czuję, moje życie bezkarnie rujnujesz. Wiesz do ojca. Nic nie potrafisz do serca powiedzieć, ciągle tylko gnębisz, wady wytykasz, moja dusza przed twym licem kurczy się i znika. W zaciemnionym kąciku ze smutnych oczu powoli toczą się słone łezki. Postrzępiona dusza po raz kolejny pragnie podnieść się z upadku i tylko słodki uśmiech szmacianych istotek podpowiada mi, że nie jestem sama w bezkarnym świecie dorosłych. To jest tragedia, kiedy dzieci muszą pisać takie wiersze. Kochani, 7 potrzeb młodych ludzi. Ja myślę, że to jest również bardzo ważne, abyśmy sobie zdawali sprawę, jak bardzo nasi młodzi nas potrzebują, nasze kochane dzieciątka. Tak bardzo się cieszymy, kiedy te dzieciątka się rodzą, kiedy są malutkie, och i ach, a potem, kochani, zapominamy o tym, że ojcostwo jest wyzwaniem. Ktoś kiedyś powiedział, łatwo zostać ojcem, ale trudno być tatusiem. 7 potrzeb młodych ludzi. Pierwsza potrzeba, bardzo ważna, to potrzeba miłości. Druga potrzeba to potrzeba dyscypliny. My zapominamy o tym. Dzisiejszy świat odchodzi od tego. Nie wolno dzieci karać, nie wolno bić. Chociaż powiem wam uczciwie, że Amerykanie wreszcie przejrzeli na oczy, bo to od nich wypłynął na cały świat ten nurt takiego wychowywania tak zwanego beztrosowego. Tak a propos, mieliśmy takiego sympatyka w zborze, który miał 2 dzieci, żona psycholog, wychowywali dzieci bezstresowo i kiedyś się go zapytałem, słuchaj, a czemu twoje dzieci nie przyprowadzasz na szkółkę? On mówi, wiesz co, ja się wstydzę, bo one by ten zbór rozniosły. Wychowywanie bezstresowe. Dzieci potrzebują dyscypliny i chcą być dyscyplinowane. Naprawdę chcą być dyscyplinowane. Ja na przykład nigdy do ojca nie miałem pretensji za to, że brał kabel od żelazka i za to, że nas dyscyplinował. Nigdy nie mam pretensji do dzisiaj. Bo ja tego potrzebowałem i dzisiaj wyrosłem na człowieka. Nie wiem, czy na mężczyznę, ale człowiekiem jest. Tak a propos, tu jednej siostrze mówiłem w czasie przerwy. Mój ojciec zmarł mając 57 lat. To ja miałem wtedy chyba 22 czy 3, 25 lat. Już byłem żonaty. Ale wiecie, że dzisiaj mam ponad 50 lat i mi brakuje ojca. Bo tu siostra zadała pytanie jedna, a co robić, jeżeli dzieci wyszły z domu? Ojcem się jest do końca życia. Do końca życia. Nie ma znaczenia, czy dziecko ma 5 lat, czy lat 50. To jest nasze dziecko i my całe życie jesteśmy ojcami. Dlatego niech te wykłady pomogą nam, niezależnie od tego, ile mamy lat. One potrzebują miłości, potrzebują dyscypliny. Trzecia rzecz, dzieci potrzebują systematyczności. Musimy nauczyć je zachowywać czystość, pilnowanie higieny osobistej, modlitwa, zabawa, czas z rodziną. Po czwarte, dzieci potrzebują odpowiedzialności w domu, w szkole, w społeczeństwie. One chcą wiedzieć, że to jest jego część i my pilnujemy tego i on jest za to odpowiedzialny. Po piąte, dzieci chcą wiedzieć, że są wyjątkowe. Ta świadomość swojej niepowtarzalności i wyjątkowości. Jestem kimś szczególnym, ponieważ Bóg mnie stworzył, a On nie robi bubli. Amen? Ale kochani, jeżeli mówimy do dzieci byle jak, to dzieci tak chcą, tak odczuwają, że one są bublami, że są niechcianym towarem, że po prostu ktoś się pomylił. Czyli muszą wiedzieć, że są wyjątkowe. Po szóste, te dzieci mają potrzebę bezpieczeństwa, pewność, że są kochani, chwaleni, że inni się nimi interesują. I po siódme, potrzeba modlitwy. Laureat Nagrody Nobla, dr Alexis Carrel, napisał tak. Zadaniem każdego wierzącego jest kąpać swoje dzieci w szczerej modlitwie. I właśnie na ten temat chcę w tej chwili coś powiedzieć i razem z wami się zastanowić na temat właśnie modlitwy, na temat słowa, bo dzieci chcą słyszeć słowo. I kilka refleksji na temat słowa, bardzo ważnych refleksji. Słowo nie jest twoje. Posłuchajcie, słowo nie jest twoje. Zostało ci dane dla komunikowania się z ludźmi. Nie każdą myśl się przekazuje. Możesz zakomunikować tylko taką myśl, która pomnaża prawdę i nie obraża, oraz taką myśl, która pomnaża prawdę, a nie kłamie. Nieuczciwością jest przekazywać fałsz i złość. Fałsz i złość nie mają prawa do słów. Bardzo mocne, prawda? Ale jakie mądre. Czym jest wolność słowa? Istnieje ona wówczas, gdy może poprawiać, a nie deprawować. Podobnie jak nie istnieje wolność dla złoczyńców, także i tak nie może istnieć wolność dla złego słowa. Język zabija więcej ludzi niż miecz. Fałsz jest winą, oszczerstwo jest zbrodnią, bezwstyd w słowach, w zabawie i w druku jest zbrodnią. Skąd masz prawo wywlekać na światło dzienne cały brud umysłu i serca? Słowo jest orędziem duszy do duszy. Dusze mogą porozumiewać się jedynie prawdą i miłością. Mów i nie milcz, kiedy posiadasz prawdę i miłość. Jeśli jednak Twoje słowo przekazuje prawdę, ale obraża, milcz. Twoje słowo byłoby wówczas nosicielem prawdy bez miłości. Podobnie jest, gdy Twoje słowo wyraża nieszczerą miłość, wtedy milcz, byłoby ono nosicielem fałszu zamiast prawdy. Słowo rodzi się w milczeniu i w intymności ducha, wyrusza przywdziewając szatę świata fizycznego i ponownie wraca do świata wewnętrznego i do milczenia. Częściej będziesz żałował słów niż milczenia. Dopóki nie przemówisz, jesteś jeszcze panem swoich słów. Później one są twoimi panami, ze swoich słów będziesz rozliczony. To jest bardzo mocne w odniesieniu do naszych rozmów z dziećmi. Do naszych rozmów z dziećmi. Jest taka piosenka w języku polskim, którą czasami świecka oczywiście, ale czasami lubię ją słuchać, bo taką głęboką prawdę zawiera. Słowa mówią tak, to nieprawda, że ludzie noszą słowa, bo to słowa ludzi noszą. Pani, tak żyjemy, w jakim świecie słów się otaczamy. I nasze dzieci tak żyją. Dlatego tak bardzo ważnym jest, kochani, co słyszą nasze dzieci. Błogosławieństwo. Co to znaczy błogosławić? Błogosławić to znaczy dobrze mówić. Greckie eulogeo składa się z dwóch słów. Eu, czyli dobrze, i logos, słowo. Dobrze słowo wypowiadać nad naszymi dziećmi. To znaczy właśnie błogosławić, czyli nasze dzieci chcą coś słyszeć. W tym zalewie słów, które słyszą w naszych domach, albo milczący ojciec i wtedy mama to nadrabia, albo obydwoje huzia na juzia, nasze dzieci takie zakrzyczane, takie biedne, kochani, nasze dzieci nie słyszą błogosławieństwa. I teraz jeszcze jedna myśl w odniesieniu do słów. Jakich słów więcej nasze dzieci słyszą? Nasze dzieci są takie, jakie słowa my do nich wypowiadamy. Nie mamy się co czarować. Co siejesz, to będziesz żął. Kochani, my bardzo często, ja to często powtarzam, cały tydzień zasiewamy konkol, a potem w niedzielę modlimy się, Panie Boże, niech wyrośnie pszenica. Pan Bóg jest Bogiem cudów, ale nie jest głupim Bogiem. I w liście do Galacjan jest wyraźnie napisane. Myślicie, że Bóg da się oszukać, prawda? Co siejesz, to będziesz zbierał. Jeżeli zasiewasz konkol, jeżeli mówisz swoim dzieciom złe rzeczy, jeżeli oczerniasz ich, jeżeli krytykujesz, jeżeli one nie słyszą Twojego dobrego słowa, błogosławieństwa, no to myślisz, że wyrośnie z nich wspaniała pszenica? Że będziesz zadowolony ze swojego dziecka? Na pewno nie. Dlatego też, kochani, błogosławieństwo jest bardzo ważne. Otwórzmy sobie czwartą Księgę Mojżeszową na początek i kilka myśli na temat błogosławieństwa. Czwarta Księga Mojżeszowa, rozdział 22 do 24. To są trzy rozdziały, które opisują, kochani, jak to jeden król chciał przeklinać naród izraelski. Ale, kochani, był mądry prorok, który powiedział, zapytam się Pana Boga. Pamiętacie, tak? Balak i Bilam. Zapytam się Boga. I zobaczmy, kochani, co się dzieje. Wiersz 12. A ten odpowiedział, czy nie tego mam pilnować, aby mówić to, co Pan włożył w moje usta? Kochani, nie wolno nam przeklinać dzieci. Nie wolno nam źle życzyć, wypowiadać negatywnie. Biblia mówi, jeżeli mówisz, to mów jak Słowo Boże. Ja wczoraj mówiłem o tym. Niektórzy kaznodzieje mówią negatywną Ewangelię, niektórzy pozytywną. I my mamy być rodzicami, którzy wypowiadają pozytywne słowo nad naszymi dziećmi. Kochani, dzieci nie należą do nas. Wiecie o tym, że będziemy kiedyś u Boga bardzo mocno przeżywali to, że Bóg nam pokaże, to źle zrobiłeś dzieckiem, to, to i to. A to dziecko zostało Ci dane tylko na wychowanie. To jest Boże dziecko. A my tak traktujemy często, kochani, jako szmatka do wycierania. Bóg chce błogosławić, a nie przeklinać. Diabeł chce przeklinać, a przynajmniej nie błogosławić. Zobaczmy wiersz 25. I rzekł Balak do Bilama, skoro go już nie przekląłeś, to go przynajmniej nie błogosław. To jest strategia diabelska. I wiele rodziców, wielu ojców po prostu milczy. A czytaliśmy w poprzednim wykładzie, że najgorsze dla dzieci jest milczenie. A my tak, albo źle mówimy, albo nic nie mówimy. A zobaczmy, Bóg chce błogosławić, Bóg chce sprawić, kochani, aby nasze dzieci przeżywały radość. To jest nakaz, 23 rozdział i wiersz 20. Oto nakazano mi błogosławić. On pobłogosławił, ja tego nie odmienię, halleluja. Ja tego nie odmienię, bo Bóg nakazał mi błogosławić. Drodzy bracia, to jest Twój nakaz, Twój rozkaz od Boga. I nie masz prawa tego zmieniać. Nasze dzieci muszą słyszeć błogosławieństwo wypowiedziane przez ojców. Muszą to słyszeć. Bogu podoba się, kiedy błogosławimy. Zobaczmy 24 rozdział, wiersz 1. Gdy wtedy Bileam widział, że Panu podoba się to, iż błogosławił Izraela. Halleluja. Panu się to podoba, kiedy widział, że błogosławi Izraela. Bogu się podoba, kiedy błogosławimy nasze dzieci, a kiedy błogosławimy, Duch Święty jest z nami. Wiecie, dlaczego wielu ojców traci społeczność z Duchem Świętym? Poprzez dzieci. Zobaczmy, co mówi wiersz 2, 24 rozdziału. A podniósłszy swoje oczy, ujrzał Izraela rozłożonego według swoich plemion, wtedy ogarnął go Duch Boży i wygłosił proroctwo. Halleluja. Drodzy ojcowie, będzie z nami moc Boża, będzie Duch Święty, kiedy zaczniemy wypowiadać błogosławieństwo. Jak to zrobić, za chwilę będę mówił. Błogosławieństwo działa, wnosi zwycięstwo i powodzenie. I potem kolejne, kochani, elementy tego błogosławieństwa to są wymienione. Nie wiem, czy jest czas, no ale powiedzmy, że przytoczę. Na przykład wiersz 9. 10-23 rozdziału. Któż policzy Jakuba jak proch licznego, któż policzy choćby czwartą część Izraela, niechaj umrze moja dusza śmiercią prawych, niech mój kres będzie taki jak jego. Błogosławieństwo zawiera w sobą dobrą przyszłość. Jego kres jest dobry i musimy to wypowiedzieć, nasze dzieci muszą to słyszeć. Bo to, co zasiejesz, to będziesz żął. Nasze dzieci będą żyły te słowa, które my zasiewamy w ich życiu. Zobaczmy 23 rozdział, wiersz 21. W Jakubie nie dopatrzyłem się niczego zdrożnego. Patrzcie, jak Bóg błogosławi. Ile problemów Izrael zrobił Bogu, kochani. A patrzcie, co mówi Bóg, głośno, wyraźnie. W Jakubie nie dopatrzyłem się niczego zdrożnego, nie widziałem obłudy w Izraelu. Pan jego Bóg jest z nim, wykrzykują na cześć jego jako króla. To jest słowo, które musi usłyszeć nasze dziecko. Nie dopatrzyłem się niczego zdrożnego, nie widziałem obłudy. A my tak bardzo lubimy wypominać dzieciom ich grzechy, ich winy. Ono już nie wie, co z sobą, gdzie się schować. Jakby były mysie dziury większe, to by tam nasze dzieci się pochowały. Bo ciągle czuje to piętno złego, które zrobił. A jeżeli 15 razy źle w ciągu dnia zrobi, to już w ogóle to dziecko nie ma miejsca w domu. A zobaczcie, jak Bóg błogosławi. Zobaczmy dalej 23 rozdział, 24, tylko szybko, bo nie to jest podstawą. Oto lud jak lwica powstaje, jak lew się podnosi, nie spocznie, aż pożre zdobycz i krwi pobitych się napije. Pewne zwycięstwo, ogłaszanie zwycięstwa. Ty jesteś jak lew, podnosisz się, pożresz zdobycz, wygrasz, będziesz błogosławieństwem. A również 24 rozdział, wiersz 5. Jakże piękne są Twoje namioty, Jakubie, Twoje siedziby, Izraelo. Piękno i słodycz. Oto, kochani, wspaniałe błogosławieństwo, które wypowiedziane jest nad dziećmi Bożymi, nad naszymi dziećmi i wtedy te dzieci wygrywają. I teraz zobaczmy, kto nie błogosławi, przegrywa. Kochani ojcowie, jeżeli nie błogosławisz, przegrasz. Wiersz 9, 24 rozdziału. 9 wierszyk. Przyczaił się, położył się jak lwica, jak lew, któż go spłoszy. Błogosławieni są ci, którzy cię błogosławią, a przeklęci, którzy cię przeklinają. I to możemy podkreślić sobie i napisać, to się odnosi w relacji ojcowie-synowie. Amen. Błogosławiony jesteś, Duch Święty jest nad tobą, Bóg będzie z tobą, jeżeli nauczysz się błogosławić swoje dzieci. Kochani, jeżeli czytamy mężów, historię mężów Bożych, to dowiadujemy się, że zwyciężyli ci. Wiecie, ja się nigdy nie zastanawiałem, zanim nie zacząłem nad tym tematem pracować, że wszyscy mężowie Boży, którzy wygrywali w Biblii, to są mężowie, którzy słyszeli błogosławieństwo Ojca. Począwszy od Jezusa, począwszy od Jana Chrzciciela, jego ojciec wypowiedział piękne proroctwo, kiedy się urodził Jan Chrzciciel. Kochani, dzieci Jakuba, 12 pokoleń, a gdybyście czytali historię Jakuba, wiecie, każdy z nich był takim chuliganem, mówiąc tak delikatnie, bo tam byli cudzołożnicy, byli mordercy, ale błogosławieństwo ojca spowodowało, że wszyscy nawrócili się i stali się przywódcami 12 plemion Izraela. Wiecie dlaczego? Bo ojciec miał czas, aby spędzić z każdym z nich czas, aby włożyć swoje ręce, zaraz będę mówił, co to znaczy błogosławić, aby wypowiedzieć proroctwo. I z tych 12 chuliganów, 12 przywódców Bożych. Kochani, nie ma dzieci straconych. Nie ma dzieci straconych. Naprawdę, każde dziecko jest do odzysku. To jest Boże dziecko. To tylko my zepsuliśmy te dzieci. To jest nasza wina, że on jest chuliganem, że ono jest w kryminale, że ono jest złe. Ale dzieci są do odzysku. Ja wierzę, że każde Boże dziecko może naprawdę być sługą Pańskim i może Salomon słyszał dobre słowo. Kiedy Dawid umierał, wypowiedział takie piękne błogosławieństwo nad Salomonem. Isachar. Pierw był kościstym osłem, a potem kiedy usłyszał błogosławieństwo Mojżesza wypowiedziane nad Isacharem, już też nie będę do tego wracał, kochani, Biblia potem powiada, że to był piękny, jedno z najładniejszych plemion w Izraelu. Dlatego też, kochani, diabeł nad nami ryczy. Biblia powiada w pierwszym liście Piotra, 5 rozdział, wiersz 8-9, diabeł chodzi i ryczy jak lew. Ale co? Wy się przeciwstawcie. Tam jest takie greckie słowo antistemi. Anty, czyli coś przeciwko, i od słowa histomai, czyli powie coś przeciwko diabłu. Czyli zobaczcie, walka duchowa to są słowa. Albo przegrywamy nasz dom, przegrywamy naszą rodzinę, przegrywamy nasze dzieci, albo, kochani, wygrywamy, kiedy zaczynamy wypowiadać dobre słowa. Coś przeciwko diabłu, diable, nie masz prawa, ona stanie się nasz dom, i kiedy zaczynamy błogosławić nasze dzieci, a przed chwilą pokazałem wam, diabeł mówi, jeżeli nie błogosławisz, nie przeklinasz, to przynajmniej nie błogosław. A właśnie przeciwko diabłu trzeba powiedzieć dobre słowo i wtedy zwyciężamy i wtedy wygrywamy. Halleluja. Idźmy dalej. Wkładanie rąk. To jest bardzo ważne, kochani. Albowiem błogosławieństwo na tym właśnie polega. Otwórzmy sobie pierwszą księgę Mojżeszową, rozdział 49, kiedy to Jakub błogosławi swoim dzieciom. I zobaczcie, wiersz 28. Oto wszystkie 12 plemion Izraela i oto, co im powiedział ojciec, błogosławił im każdemu z osobna, udzielił każdemu błogosławieństwa stosownego. Kochani, co to znaczy błogosławić, co to znaczy udzielić błogosławieństwa stosownego? Kochani, kiedy w Izraelu udzielano błogosławieństwa, to wkładano ręce. Ręce są bardzo ważnym elementem, szczególnie ojca ręce. One nie są stworzone tylko do dyscypliny. One są stworzone do tego, aby wkładać te ręce na swoje dzieci, aby wypowiadać błogosławieństwo. Ręce i usta to są dwa elementy, które Bóg stworzył dla ojców i ojcowie powinni z nich korzystać. I teraz, co to znaczy wkładać ręce? Hebrajska koncepcja nakładania rąk. Kochani, chciałbym, abyście to dobrze zrozumieli, bo to dotyczy również przywódców kościelnych. Kiedy pastor wkłada ręce, ordynując, kiedy wkładamy ręce, modląc się o chorych, to działa tak samo, ale również ojcowie powinni pamiętać, że są kapłanami, co przed chwilą mówiliśmy, i ich ręce są pomazane. Z wyboru Bożego jesteśmy kapłanami. To my nie jesteśmy samozwańczycami, kochani. To nie żona nas prosi, to Bóg nas prosi. Używaj swoich rąk i wkładaj swoje ręce. Oprócz tego, że dyscyplinujesz, masz drugą rękę i twoje ręce powinni służyć do tego, żebyś wkładał swoje ręce na dzieci i im błogosławił. Co to znaczy wkładać ręce? Hebrajskie słowo samak oznacza położyć, usadowić ręce na jakimś obiekcie. Czyli położyć swoje ręce, dotknąć jakiegoś obiektu. Na przykład oparcie ręki na ofierze. Ta idea oznacza naciskanie ręki na obiekt, który okazał się jako podpora, podtrzymanie dla położonej ręki. Na przykład w psalmie 88, wiersz 8 jest: gniew ciąży na mnie. Tam jest użyte również to słowo hebrajskie samak. Coś na mnie ciąży, coś zostało na mnie włożone. I to jest moim ciężarem. Ofiara, na którą nałożono ręce, przyjmuje ciężar tego przeznaczenia i musi go dźwigać. Ma obowiązek nosić coś, co nie było jego, a zostało włożone przez nałożenie rąk. Zobaczcie, jak Bóg to ciekawie wymyślił, kochani. Bóg Mówi, wkładaj ręce, włóż ten ciężar na swoje dziecko, włóż to błogosławieństwo i ono to będzie nosić. To jest jakby ciężar na jego życiu. Greckie znaczenie nakładania rąk. W Grece podkreśla się znaczenie kontaktu. Ręce są kanałem przesyłającym z jednego miejsca do drugiego. I właśnie to jest to, kochani. Jeżeli kapłan ma codziennie rano czas przed Bogiem, ma czas, aby modlić się, aby samemu, kochani, nabrać tego ognia Bożego, to potem przez składanie rąk on przesyła ten ogień Boży na swoje dzieci. On wkłada go po prostu w swoje dzieci i dzieci to noszą, czy im się podoba, czy nie. One są pod ciężarem tego ognia Bożego, tego błogosławieństwa, tych słów, które wypowiedział ojciec. Ojciec nad swoimi dziećmi. Na czym polega błogosławieństwo? Kilka myśli Żyda. Posłuchajcie, kilka myśli Żyda na temat błogosławieństwa. To mi się bardzo podoba, to sobie przepisałem. Błogosławieństwo hebrajskie bracha występuje po raz pierwszy w 1 Mojżeszowej 1:28. Bóg błogosławi człowieka słowami: bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Czyli błogosławieństwo ma ścisły związek z życiem. To jest piękne. Wypowiadamy błogosławieństwo, czyli wkładamy życie w nasze dzieci. Życie musi mieć ciąg dalszy. Kto otrzymał życie, musi je dalej przekazywać. Błogosławieństwo ma zatem wymiar czasu. Dlatego błogosławimy dzieci, by w czasie i w życiu się na nich realizowało. Po drugie, osoba błogosławiona...